BG Ekstraliga. Teraz ją bierzemy na tapetę. Otóż 43-47, jak Państwo pewnie wiedzą, Stelmet Faluba z Zielona Góra przegrał wczoraj w hicie PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno. I no i myślę, że sporo niepokoju pojawiło się wśród zielonogórskich kibiców. Myślę, że również w zielonogórskim klubie sporo niepokoju, ponieważ po tej wczorajszej porażce Stelmet Faluba z Zielona Góra wprawdzie w tabeli PGE Ekstraligi jest w dalszym ciągu na trzecim miejscu, czyli teoretycznie, gdyby na dziś kończyły się rozgrywki rundy zasadniczej, to byłby w playoffach, ale ma 10 punktów. 10 punktów ma będący za plecami zielonogórzan GKM Grudziądz, 9 punktów Włókniarza Częstochowa, 6 punktów Truly Werk Stali Gorzów. Tutaj strasznie ciasno w tej tabeli, natomiast Falubas ma wyjazdy do Lublina, do Grudziądza, to są ciężkie wyjazdy. Przyjedzie Stal Gorzów, będą derby, także bardzo dużo jeszcze ciężkich meczów przed zielonogórzanami, a i Sparta Wrocław, wicelider, pojawi się również na stadionie przy Wrocławskiej 69. Za chwileczkę wypowiedzi pomeczowej, ja natomiast zachęcam, gdyby ktoś chciał zadzwonić i podzielić się swoim komentarzem dotyczącym wczorajszego spotkania, to 68 324 22 55, to jest jeden numer telefonu, a drugi numer telefonu to 801 327 462. Jak Państwo widzicie to wczorajsze spotkanie, czy kibice mocno są zaniepokojeni, czy to jest tylko na razie delikatny niepokój, czy też kibice Falubazu są pewni mimo wszystko awansu do playoffów i walki o złoty medal, bo przecież od początku sezonu właściwie mówiono o tym, my też dziennikarze mówiliśmy, że Stelmet Faluba z Zielona Góra pretenduje do finałowych pojedynków z Fogo Unią Leszno, a tutaj teraz Fogo Unia Leszno na pierwszym miejscu z 19 punktami, a Falubas w 9 spotkaniach aż 4 razy już przegrał. Telefon 68 324 2255 lub 801 327 462, zdaje się, że już dzwoni, to sprawdźmy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, Jacek z Zielonej Góry, pana imieni.
Witam, panie Jacku, strasznie słabo pana słychać, ale spróbujmy. Jak pan widzi to wczorajsze
spotkanie? Nie mówię po prostu głośniej. Halo. Mam niepokój tak jak pan. Jestem zaniepokojony tym, co się wydarzyło, że będzie nam ciężko zaraz czwórkę, tak jak pan powiedział. Mecze same ciężkie, tym jeszcze derby. Sparta przyjedzie. Możemy być poza czwórką.
A jak to wczorajsze spotkanie w ogóle, niech pan powie, bo wiele osób, właściwie mam wrażenie, że większość po tym spotkaniu mówi, że to wszystko wina Nikiego Pedersena, który w 13 biegu wywiózł w płot, w cudzysłowie, oczywiście może trochę przesadzając, Patryka Dudka, i w związku z tym zamiast 5-1 zrobiło się 3-3, remis przed biegami nominowanymi, przegrane biegi nominowane. Czy Niki Pedersen to jest główny winowajca tej porażki, czy pan uważa inaczej?
Ogólnie to wszystko trochę słabo, żeby po 2 punkty dołożyli, to by było, byłoby dla nas, nie? Ale tak. A po 13 biegu to już tam z kibicami rozmawiałem, że może być z tej strony, bo to że może być albo dla nas, albo dla nich. No szkoda, że nie było dla nich. No,
no i niestety tyle. Było dla nich. 2 biegi ostatnie po 4-2, tak, Unia Leszno wygrywa.
No szkoda, żeśmy nie utrzymali tych 4-punktowej przewagi, że żeśmy na 60 nie odskoczyli czy tam coś, bo to tak oni się może bardziej pasowali, nie?
Dziękuję serdecznie w każdym razie za telefon. No trzeba przyznać, że to co pan mówił jest prawdą, że liderzy zielonogórskiej drużyny troszeczkę mało trójek wczoraj wyjeździli, bo 5 trójek z Stelmetu Falubazu Zielona Góra, w tym jedna sensacyjna niejako trójka Norberta Krakowiaka, a leszczynianie mieli aż 10 trójek. Telefon numer 2, dobry wieczór, czy dzień dobry właściwie bardziej, bo jeszcze jasno, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Kłaniam się.
Dominik z tej strony.
Panie Dominiku, poproszę o pańską opinię.
Panie redaktorze, tak. No, ten mecz wczoraj pokazał troszeczkę taki obraz naszej drużyny od początku sezonu.
Czyli?
Czyli tak, że no, nie ma takiego zdecydowanego lidera. Tak? Na początku był to Waculik. No, teraz troszeczkę jakiś ma słabszy okres. Nie wiadomo, czy to jest związane z pogodą. Wszyscy mówią, że jak się cieplej zrobiło, to niektóre silniki jadą trochę słabiej. No, Patryk, tak, to jest jeden z liderów. No, na własnym torze też 2 zerówki. Także tych zerówek w tym sezonie też ma już kilka, także też no, nie jedzie tak równo, jak powinien jechać moim zdaniem.
Czyli niby super Falubas, ale gdzieś jakieś braki, jakieś problemy.
No, są braki, gdzieś brakuje tej kropki na dino, niestety. Ten mecz uważam, że był, moim zdaniem był do wygrania. No i teraz jedno mnie też zastanawia, bo my wszyscy tak tutaj mówimy, że w sumie to trener nie jest winien, menedżer tutaj Adam Skórnicki. A ja bym tak zapytał, bo cały czas mówimy, że tor, tak, że są dwie drużyny, w sumie drużyny są równe, nie, teraz jest tak, nie ma aż takiego znaczenia, czy drużyna jedzie u siebie, czy na wyjeździe, bo komisarze torów. No tutaj mieliśmy, Falubas mógł sobie zrobić tor, jaki chciał, a jednak już to już nie chodzi o ten sezon. Nawet nie o zeszły sezon. To już od kilku lat jest tak, że my tak naprawdę nie mamy żadnego handicapu własnego toru.
Powtarzają to zawodnicy po meczach, że było trochę inaczej na treningu, że potem trochę inaczej na meczu. Tym razem zresztą też mówili, że trochę inaczej niż w piątek
no
na treningu.
No proszę spojrzeć, bo zdarzały się kilka, kilkanaście lat temu w rozgrywkach ekstraligowych drużyny, które były dysponowały słabszym składem, a jednak u siebie potrafiły z teoretycznie, czy nawet praktycznie wyżej notowanymi rywalami wygrywać, wykorzystać atut własnego toru. Ja uważam, że problem z tym torem jest taki, że ta pierwsza przebudowa, która miała miejsce, całkowicie ten tor po prostu przestał wtedy spełniać funkcję naszego atutu.
Dziękuję serdecznie. No i atutem rzeczywiście ten tor na dzisiaj tak się wydaje, że nie jest. O czym zresztą mówił Adam Skórnicki, przyznawał również Martin Waculik po meczu, a my teraz sobie posłuchamy Patryka Dudka, tego jednego z pięciu liderów Stelmetu Falubazu Zielona Góra, który zaczął od trzeciego miejsca wczorajsze zawody, potem dwa razy wygrał, no i wyścig trzynasty nadszedł. I Patryk Dudek sam nam powie za chwilę, że on, no, nieszczególnie czuł się po tym wyścigu, no było ostatni, zero punktów zanotował, ale przede wszystkim wściekły był na kolegę z pary Nickiego Pedersena.
Taki widzę, że wściekły. Zakończyłeś to spotkanie. Dobre, mam wrażenie?
No tak, bo było bardzo blisko punktu zdobycia jednego punktu, a nawet dwóch punktów meczowych z Unią Leszna. Przegraliśmy poprzez to, że zrobiliśmy w końcu chyba więcej błędów.
Błąd Nickiego Pedersena, który dociska Patryka Dudka do bandy?
To chyba wszyscy widzieli i mogą to sami skomentować i co tu więcej mówić, takie życie.
To jest wyścig numer 13 bodajże, a jak w ogóle od początku tobie szło?
W porządku, myślę, że pierwszy bieg gdzieś tam, po pierwszym biegu zrobiliśmy małą korektę, bo naprawdę gdzieś tam byłem wolny i musiałem robić dużą defensywę, bo z każdej strony mnie atakował Jarek Hampel i było naprawdę trudno się obronić, ale po poprawce było widać, że później ten sprzęt fajnie działał. Jeśli chodzi gdzieś tam o te dwa ostatnie biegi, no to myślę, że rywale byli już bardzo szybcy, no i też gdzieś tam w planach pokrzyżował mi ten bieg 13, przełożenia było. Mogło to inaczej wyglądać w biegu 15.
No właśnie, a sam 15 wyścig? Możesz o nim parę słów?
No co, no jechali najszybsi zawodnicy, to też ciężko było tutaj zwyciężyć, jednak mówię, gdyby 13 bieg się zakończył tak jak powinien, to czułbym inaczej swój motocykl i lekką korektę bym mógł zrobić na 15 bieg, jednak sądziłem w tym 13, że wszystko ok. Później wiadomo, było ciężko minąć rywali, bo gdzieś ta szpryca od tych trzech zawodników była duża, więc sądziłem, że jest chyba dobrze, ale brakowało mocy w ostatnim biegu i myślę, że no ten 13 gdzieś mi to pokrzyżował.
A jednak o ten 13 biegowy zapytam, w takim razie jak to według ciebie wyglądało na samym torze?
No niby człowiek wyjechał dobrze spod taśmy, wysuwa się pod płot, żeby dojechać do tej najszybszej ścieżki wtedy. No i z wyjścia, no myślałem, że wyjedziemy na 5-1, jednak zostałem tam powstrzymany przez kolegę z pary i resztę wszyscy widzieli i mogą to sami oceniać, a wydaje mi się, że to byłoby inaczej by to się wtedy potoczyło w biegach nominowanych.
Okej, powiedz jeszcze, to był 9 mecz Falubazu, 4 mecze przegrane, 5 zwycięstw, jakoś tak się teraz niepokojąco zrobiło, jeśli chodzi o playoffy?
O kurczę, nie wiem, jaka jest jeszcze długa droga do playoffów. Trzeba się teraz naprawdę skoncentrować i wygrać.
Lublin derby, Grudziądz na wyjeździe,
i wygrać właśnie w Lublinie za 3 punkty i później rozmyślać nad tym, co będzie dalej. I nie wiem, wydaje mi się, że na razie nie ma co panikować, bo dzisiaj pokazaliśmy się z bardzo dobrą drużyną i ciągnęliśmy wynik do samego końca, więc możemy być, mi się wydaje, na razie spokojni.
Patryk Dudek spokojny, mówi kibicu nie panikuj, a ty kibicu co sądzisz? 68-324-2255 oraz 801-327-462. To są dwa numery telefonów. Jeśli któryś z kibiców chciałby powiedzieć, czy jest zaniepokojony, czy nie, to zapraszam serdecznie. Zapraszam. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Poproszę szybciuteńko o pańską opinię.
Stali Gorzów.
Dzień dobry.
Falubas musi, Stal nie musi.
To już pan nawiązuje do derbów czy do playoffów generalnie?
Nie, w ogóle.
W ogóle.
Bo Falubas ma skład na Mistrzostwa Świata. Jak audycja była jakoś 2-3 tygodnie przed ligą. Mhm. Ja chyba do pana Maćku dzwoniłem, do pana Macieja.
Mhm.
I? No i tak mówiłem, Falubas musi, Stal nie musi. A jednak widzę, że wszystko się wyrównało w tabeli. Odskoczyła Unia z FES, ciut Sparta, a reszta do motoru jest wyrównane.
No dobrze, to na koniec. Będzie Falubas w playoffach?
Wie pan co? ani Stal, ani Fenerbahce nie będzie w play-offach.
No właśnie, chciałem też zapytać o Stal, ale pan już to wszystko podsumował. Pozdrawiam. Niestety to smutne, co pan mówi, że Fenerbahce i Stal będą poza play-offami. No to dla województwa lubuskiego szykuje się, patrząc na to, co nas kibic powiedział, no dość taki ciemny sezon, powiedziałbym, mroczny wręcz, jeżeli żadna z drużyn nie wejdzie do play-offów. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. 683242558013214462. Linie otwarte, natomiast my teraz słuchamy menedżera Stelmetu Falubazu Zielonogóra, Adama Skórnickiego. Sami państwo usłyszą, że rozmowa z nim dziennikarzy, którzy otoczyli Skórnickiego wianuszkiem po tym wczorajszym spotkaniu, no była taka trochę dziwna. On coś tam między wierszami, coś tam lawirując próbował powiedzieć, ale co? Ocencie sami.
Gdybyśmy przed meczem kalkulowali porażkę z Unią Leszno, to myślę, że specjalnie by nie bolała, ale z przebiegu meczu no było to spotkanie troszeczkę inne i na pewno straciliśmy punkty, które były no, szansa dzisiaj wywalczyć. Czy dwa, czy chociażby jeden. No, szkoda, że w tej końcówce to tak się poukładało, ale to był mecz na miarę finału, więc nerwy i skala psychologiczna tego pojedynku była dość duża i z paru przyczyn ten mecz przegraliśmy. Teraz trzeba tylko dokładnie zdiagnozować te przyczyny i je wyeliminować na przyszłość.
Jakie znaczenie dla wyniku meczu by miał 13 wyścig, to co się stało między Nikim Pedersenem, Patrykiem Dudkiem?
O ile jeszcze w samym wyścigu można powiedzieć 3 punkty Petersen przywiózł, czyli ten atak skończył się na tyle dobrze, że nie przegraliśmy tego wyścigu, no ale na pewno wybił z rytmu Patryka znacznie, co było słychać z podcastu. No i na pewno takie sytuacje nie pomagają. Ale myślę, że to nie była jedyna przyczyna porażki.
No właśnie, a inne przyczyny?
Właśnie nad nimi pracujemy i myślę, że niedługo o nich się dowiecie.
Kwestia toru, czy było wszystko tak, jak pan sobie nazwę rzecz po imieniu życzył, bo wiadomo, że trudne warunki, że ciepło, że mnóstwo wody, czy z takiego, no bym powiedział, merytorycznego punktu widzenia tor zachowywał się tak jak pan chciał, czy coś się może zmieniło, popsuło w ostatnich wyścigach?
No musiałbym jeszcze to przeanalizować, ale z tego co wychodziło w parkingu, no to troszeczkę nam ten tor zmienił się względem piątkowego treningu, na którym mieliśmy dużo zawodników, się pasowało, no ale myślę, że oprócz 13 biegu to jeszcze dwie rzeczy i trzeba się zastanowić, na ile nam przeszkodził tor, a na ile nie pomógł drużynie menadżer.
Słowa to tajemnicze, może pan powiedzieć więcej?
Ani we wtorek, ani w środę, ani w czwartek nie chcecie zadzwonić?
A to nie pomógł menadżer, pan się tu bije w pierś, że pan jakieś błędy popełnił?
Zawsze popełniam jakieś błędy, tylko raz mniejsze, raz większe. Raz ktoś je zauważa, a wielokrotnie nie wiem.
To ja strzelam, może błędem było to, że Jensena nie wystawił pan do nominowanych, bo miał 3 bonusy. Pewnie się pan zastanawiał, czy Mikela dać do 14? Nie wiem, czy to może to był błąd?
No, miałem do wyboru 3 zawodników i postawiłem na 2. No, jak widać z przebiegu 14 biegu, widocznie popełniłem błąd.
Pochwali pan któregoś zawodnika w swojej drużynie?
Można powiedzieć, że parę plusów dzisiaj było widać, tak? Czy postawa Norberta Krakowiaka, czy Damiana Pawliczaka, to na pewno są przebłyski, które cieszą. Mamy wygrany wyścig młodzieżowy indywidualnie, co prawda na razie, ale to myślę jest w tym etapie i z takim przeciwnikiem na pewno dobry prognostyk. No, reszta zawodników walczyła, na pewno dobre zawody w wykonaniu Mikela, który nadowoził tych bonusów i musiał tam troszeczkę się napocić. Większość naszych zawodników bez początek spotkania, bez zerowych przebiegów, czyli to też na plus, więc no, jako drużyna myślę, że spisała się dzisiaj dobrze, tylko chyba nie wszystkimi możliwymi rzeczami im pomogliśmy.
Ktoś tu powiedział, że przegraliście wygrany mecz. Czy pan zgodziłby się z takim twierdzeniem?
Nie, myślę, że ten mecz był przed na remis i na pewno przegraliśmy zremisowany mecz. Do wygrania tego meczu to trochę początek musiałby się też jeszcze delikatnie inaczej ułożyć.
4. porażka Falubazu w tym sezonie. Wiadomo, że powolutku ten sezon zasadniczy będzie zbliżał się ku końcowi. Czy jakikolwiek niepokój panu towarzyszy, jeśli chodzi o play-offy, bo wyjazdy jeszcze macie Lublin, Grudziądz, trudne w zasadzie, tak? Derby, Wrocław jeszcze tu przyjedzie.
I wyjazd do Torunia.
Właśnie, jak patrzy na ogólną sytuację w tej chwili drużyny?
No, myślę, że nie ma tragedii, ale dwa duże punkty brakują, a na pewno jeden. I te punkty mogą mieć duże znaczenie w przypadku niepowodzeń na pewnych terenach, więc na pewno niepokój nie jest od teraz. Ten niepokój jest już od jakiegoś czasu, bo terminarz i to, jak jeżdżą inne drużyny, mniej więcej się orientujemy, więc można sobie policzyć, że to zaczyna być gorąco, pomimo że te nasze dotychczasowe przegrane, nie licząc dzisiejszego, no były z silnymi drużynami i na wyjazdach, więc no na pewno ten bonus częstochowski i dzisiejszy mecz na pewno troszkę będą bolały i musimy te punkty nadrobić.
Jeszcze jedno pytanie, pan tu dosyć długo z panem prezesem klubu rozmawiał, to rozmawialiście właśnie o tej przyszłości, o tych zmianach, o których pan mówi, o których się dowiemy, czy może od prezesa pan burę zebrał dzisiaj za mecz?
Na burę to pewnie jeszcze przyjdzie czas, na razie było trzeba szybko niektóre tematy przegadać i za chwilę do rozmów wrócimy.
Tajemniczy Adam Skórnicki, dzwońcie we wtorek, środę, czwartek, może się wtedy czegoś dowiecie. O czym mógł myśleć menadżer Adam Skórnicki? Jedni twierdzą, że może mówił o tym, że będzie zmiana na jego stanowisku, inni mówią, że może któryś z zawodników, na przykład Nicky Pedersen, dostanie karę, odsunięty będzie od składu. Niektórzy nawet rysują taki scenariusz, że Martin Smoliński, choć inni twierdzą, że no to byłaby ekwilibrystyka, mógłby zostać wprowadzony do składu. W każdym razie gorąca rozmowa menedżera Adama Skórnickiego z prezesem Zielonogórskiego Klubu Adamem Golińskim po spotkaniu, gorąca i długa. Panowie jej treść utrzymują w tajemnicy. A nie będzie tajemniczy nasz słuchacz, który do nas dzwoni. To witamy serdecznie. Dobry wieczór. Halo?
Halo,
halo. Dobry wieczór.
No, dobry wieczór. Panie Jacku, ja tu dzwonię z Gorzowa.
Proszę.
I chciałem powiedzieć, że Falubas będzie w pierwszej czwórce.
A, pan ma inne zdanie, tak? Jednak ta siła Falubasu zwycięży.
Oczywiście, tylko że będzie, jak to się mówi, czwarty.
A, i na Unię wpada. No i co wtedy się wydarzy?
I to będzie problem.
I to będzie problem, czyli będzie tylko walka o trzecie miejsce być może, tak?
Mecz rozstrzygnie w Grudziądzu.
No tak, bo tam jedzie Falubas. Falubas minimalnie wygrał z Grudziądzem tak naprawdę u siebie, a Grudziądz u siebie jest potwornie silny, prawda?
A teraz musi wygrać w Lublinie, żeby pomóc Stali.
To tak, natomiast nawet jeśli, bo wcielam się teraz w rolę fana Falubazu, jeżeli Falubaz nawet przegra w tym Lublinie, to na szczęście dla Falubazu Częstochowa jedzie w Lesznie i tam przewidujemy też zwycięstwo Unii nad Włókniarzem. No, wychodzi, że Falubaz z jednej strony zależy od siebie, ale też na inne mecze musi patrzeć, tak? Natomiast pan jest...
Ale ja wierzę, że w czwórce będzie.
No właśnie, a co ze Stalą, jeżeli pan dzwoni z Gorzowa?
Tak, no ze Stalą, no ciężko będzie.
Jak jej Falubaz pomoże, tak?
Jak Falubas pomoże, chociaż ona teraz ma wyjazd do tego.
Do Lublina.
Do Wrocławia, no i później, jak to się mówi, derby.
Jasne, tak, no właśnie, też ciężki kalendarz, jasna sprawa. Dziękuję serdecznie, życzę dobrej nocy i spokoju przy obserwowaniu tego losu Falubazu i Stali Gorzów, Stelmetu Falubazu Zielona Góra i Truly Work Stali Gorzów. Jeszcze chyba zwycięzców powinniśmy posłuchać, no to proszę bardzo, trójka Unii Leszno, Janusz Kołodziej, Jarosław Hampel i najlepszy w Unii wczoraj Emil Sajfuddinow.
Janusz Kołodziej, zwycięstwo jest, no i trzeba przyznać, że końcówka meczu piorunująca w wykonaniu leszczyńskich Byków, wyścig 14 i odżyły nadzieję na to zwycięstwo.
No, na szczęście chłopaki rzeczywiście w tym 14 biegu jakby pomogli nam dużo też, bo zrobili chyba najważniejszą robotę, ale ogólnie najważniejsze jest to, że całe zawody wszyscy naprawdę mega się starali. Czy ci, co robili mega dużo punktów, czy ci, co nie robili tak nie wiadomo jak wiele punktów, wszyscy tak naprawdę się starali, robili co mogli, a skończyło się jak się skończyło.
Kolejny z leszczyńskich Byków, Jarek Hampel. Jarek, gorąco dzisiaj było i jeżeli chodzi o pogodę, no i przede wszystkim o to, co działo się na to, że właściwie cały mecz praktycznie na styku.
Zdecydowanie całe spotkanie od samego początku trzymało na pewno napięciu. Nie mogliśmy wypracować dobrego wyniku, ale no, to jest taki trudny teren naszego rywala, czyli Zielonej Góry. Oni naprawdę jechali tutaj, było widać, zdeterminowani maksymalnie, a myśmy nie odpuszczali. Myśmy pomimo słabszych biegów, dużo pracy przy sprzęcie i goniliśmy ten wynik z dobrym rezultatem, no bo w końcówce udało nam się to spotkanie minimalnie, ale wygrać to jest bardzo ważne zwycięstwo na pewno.
Jarek, każdy kibic w Lesznie i w okolicy, każdy kibic Unii Leszno od małego wie, że takie zwycięstwa nad Falubasem Zielona Góra liczą się podwójnie.
To na pewno. To jest To są te mecze z tym smakiem, z tym podtekstem, więc mając na uwadze to, jaki rywal jest dobrym zespołem, w sensie mówię tutaj o zawodnikach startujących w Zielonej Górze, to nasze zwycięstwo na pewno nas bardzo zadowala.
Emil Sajbudinow, jeden z leszczyńskich byków, na pewno zadowolony ze zwycięstwa, bo trudno się dziwić, ale momentami na torze było też gorąco.
Tak. No wiadomo, że taki mecz jest bardzo wyrównany, bo chłopaki z Zielonej Góry naprawdę są też mocni i no, było ciężko walczyć, także gubiliśmy te jakieś punkty, ale robiliśmy też korekty i wygrywaliśmy. Najważniejsze, że wygraliśmy pod koniec i naprawdę po tym ciężkim walce na torze, także ja bardzo się cieszę, że mamy te 3 punkty dzisiaj.
Tam gdzieś gorąco było między tobą a Piotrem Protasiewiczem w tym momencie.
Tak, po prostu no, Piotr chciał, no, zjeżdżał do płotu, tak, a ja myślałem, że on jakby dojedzie za bardzo do płotu, także musiałem zjeżdżać i zacząłem zjeżdżać i w ten moment po prostu uderzyłem tylne koło i fajnie, że utrzymałem się, także mocy nie brakuje.
Emocji nie brakowało, kibice no, będą pamiętali takie mecze, które rozstrzygają się dopiero w ostatnich wyścigach.
Na pewno tak. No, jako dla nas zawodników na pewno jakaś odpowiedzialność jest w ostatnich wyścigach, ale fajnie, że tak się skończyło i w tym razem na moją korzyść.
W tabeli na 3. miejscu Stelmet Faluwa z Zielona Góra, 2. z lubuskich klubów Truly Work Stal Gorzów na 6. pozycji. Oba lubuskie zespoły biją się o playoff. W Falubazie niepokój. Stali, większość ekspertów odmawia miejsca w playoffach, ale zobaczymy, jak to będzie. Może wygra jednak ten wariant najbardziej ekstremalnie wręcz optymistyczny, że i Falubas i Stal będą w tych playoffach. No cóż, czeka nas jeszcze na pewno 5 pasjonujących kolejek. Najbliższe mecze naszych drużyn to w najbliższą niedzielę o 16:15 Sparta Wrocław kontra Truly Work Stal Gorzów i o godzinie 19:00 Speedcar Motor Lublin podejmuje Stelmet Faluwa z Zielona Góra. Oba mecze u nas na antenie 103 i na 106 FM. Serdecznie zapraszam do słuchania transmisji z tych spotkań u nas w Radiu Zachód w najbliższą niedzielę. A teraz zostawimy żużel, troszkę muzyki, a potem przejdziemy do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania, do piłkarskiej debaty. The first time I met her, I started feeling better. So I thought I'd let her in. Now she's my everything, the reason why I sing. She turns my winter into spring. Za 22 minuty bije godzina 22, więc zapowiadana piłka nożna, zapowiadana debata piłkarska. Ta debata związana jest z tym, co działo się w minioną sobotę w Gorzowie, a tam właśnie w Gorzowie rozegrano finał piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu lubuskim. Jak wiadomo, po dogrywce Stilą Gorzów ograł gorzowską Wartę 2-1 i zdobył ten Puchar Polski na szczeblu lubuskim. A po zakończeniu tego finałowego spotkania nasz kolega redakcyjny Filip Górecki zasiadł za stołem w salce konferencyjnej z panami ekspertami. Po pierwsze z trenerem Stilonu Kamilem Michniewiczem, no oczywiście przeszczęśliwym, bo właśnie chwilę wcześniej zdobył ten Puchar Polski na szczeblu lubuskim. Po drugie z trochę mniej szczęśliwym trenerem, koordynatorem Warty Gorzów Pawłem Wójcikiem i trzecim rozmówcą Filipa Góreckiego był dziennikarz Gazety Lubuskiej, szef działu sportowego Andrzej Fligel, który od wielu, wielu lat interesuje się bardzo głęboko lubuską piłką nożną i, no, i myślę, że ta trójka panów no, w szczegółowy sposób za chwileczkę podyskutuje po pierwsze o tym finale, bo o tym finale piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu lubuskim panowie też rozmawiali, ale przyglądali się też szerzej temu, co dzieje się w gorzowskiej piłce, bo przypomnijmy, Stilon Warta, finał Pucharu Polski Polski na szczeblu lubuskim, a z drugiej strony te dwie drużyny spadają z trzeciej do czwartej ligi, a więc panowie rozmawiają o tym stanie gorzowskiej piłki, a też rozglądają się szerzej, ponieważ sporo w tej rozmowie odniesień również do całego regionu lubuskiego, o którym mówi się i o którym, jeżeli spojrzymy na ligi, w których ligach centralnych, właściwie tylko w jednej centralnej, trzeciej lidze mamy jedną drużynę, w tej chwili z Faluba z Granbud Zielona Góra, no to widzimy, że to jest słaby region piłkarsko. A więc Filip Górecki, Kamil Michniewicz, Paweł Wójcik, Andrzej Fligel na koniec naszego dzisiejszego programu Debata Piłkarska. Ja nazywam się Jacek Białogowy, serdecznie dziękuję za uwagę. Hubert Pietroński realizował tę audycję, a teraz proszę zasiąść w fotelu, zwłaszcza wielbicieli piłki nożnej, i posłuchać tej długiej rozmowy.
Studio zaczynamy pomeczowe, można powiedzieć, po zakończeniu sezonu w regionie lubuskim, czyli po finale wojewódzkiego Pucharu Polski, a z nami są trener Stilonu Kamil Michniewicz. Witam serdecznie. Trener, koordynator Warty Gorzów, też szef Wydziału Szkolenia Lubuskiego Związku, Paweł Wójcik również. Witam.
Witam serdecznie.
No i Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska, jako ten element neutralny. Witam również serdecznie.
Witam.
Panowie, krótkie wrażenia, jeżeli chodzi o pomeczowe refleksje. Kamil Michniewicz.
Wrażenia? No jestem szczęśliwy. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy bardzo trudny rok i sportowo spadliśmy z trzeciej ligi, nie udało się utrzymać, ale też dużo się działo przez ten czas w klubie i ten puchar był dla nas takim podziękowaniem dla kibiców, dla zarządu, dla nas samych za trudy tego roku, ale też takim nowym rozdziałem, bo tym meczem, z tą rundą wstępną chcemy zacząć nowy etap i nowy etap budowy zespołu już zupełnie inaczej, tak już bardziej z myślą o fundamentach, taką decyzję podjęliśmy i cieszę się, że udało się dzisiaj ten puchar zdobyć. Cieszę się, że zespół dzisiaj przede wszystkim wykonał kawał roboty ze strony mentalnej, bo mieliśmy swoje problemy też w tym tygodniu. Mimo to wyszliśmy dzisiaj na boisko wszyscy bardzo mocno zdeterminowani, skoncentrowani. Każdy z zawodników łącznie ze zmiennikami zostawił całe serce na boisku i uważam, że zdobyliśmy ten puchar zasłużenie.
Paweł Wójcik, proszę bardzo.
Czy co ja czuję? Ja przede wszystkim jestem bardzo mocno zmotywowany w tym momencie do jeszcze cięższej pracy, żeby więcej takich końcówek sezonu w klubie nie było. Z jednej strony jest gorycz, rozczarowanie, ale z drugiej też strony, no tak jak cofam się dziś myślami rok, dwa, trzy, cztery do tyłu, to jestem dumny z tego, co udało się na przestrzeni tych ostatnich lat osiągnąć. Natomiast co do samego meczu, na pewno ten mecz mógł się podobać, bo było w nim wszystko, co w piłce najfajniejsze. Były emocje, były ładne, składne akcje, była walka. Niestety schodzimy z boiska pokonani i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. I dalej budujemy ten klub, bo docelowo wiemy, co my chcemy za 2, 3, 4 lata osiągnąć i konsekwentnie musimy do tego dążyć. Natomiast piłkę nożną się za to kocha i za to nienawidzi. Dzisiaj ja tej piłki nienawidzę.
Andrzej Fligel w zeszłym roku na pewno z emocjami większymi, bo był Falubas w finale zwycięski. Dzisiaj tak na spokojnie.
Takie same emocje, bo oczywiście oglądam Falubas na co dzień, ale kibicuję również drużyną lubuskim. I tutaj nie było innych emocji, natomiast są mecz bardzo wyrównany, zgadzam się tu z przedmówcami, bardzo ciekawa, szczególnie pierwsza połowa i dogrywka, druga połowa trochę słabsza, widać było zmęczenie u zawodników i stwierdzam z żalem, że to nie był mecz na czwartoligowym poziomie, więc szkoda, że obie drużyny będą się musiały rok przynajmniej męczyć w czwartej lidze. Natomiast mówię, dużo walki, dużo sytuacji, kontrowersji kilka też bym tam znalazł wśród decyzji u sędziego. I naprawdę ciekawy futbol i to był ciekawy finał i no cóż, no Warta mogła trafić w końcówce, miała, nie wiem, setkę, dwusetkę, a strzelił Stilon do grywce i taka jest piłka po prostu, kto strzela więcej bramek, ten wygrywa, natomiast mecz bardzo wyrównany i przewaga Stilonu o tą jedną bramkę, o ten łódź szczęścia, tak to bywa.
No i w ten sposób, tak jak powiedziałem, zakończyliśmy ten sezon, czas na wyciąganie wniosków, no tak jak tutaj redaktor Fligel wspomniał, niestety męczarnie czwartoligowe, tak ta rzeczywistość się w tej chwili zapowiada, ambicje są większe. Jakie wnioski wyciągnąć zaczniemy od Pawła Wójcika?
My generalnie od kilku tygodni już mamy plan, no nie oszukujmy się, w sytuacji, kiedy do pewnych ruchów w klubie doszło. Wtedy tak naprawdę chyba matematycznie tylko mieliśmy jakiekolwiek szanse na utrzymanie się. Przyznam szczerze, że chyba nikt się nie spodziewał, że tak naprawdę do ostatniej kolejki będziemy w grze i naprawdę niewiele zabrakło. Co będzie dalej? Na pewno z trzonem zespołu jakby jesteśmy przede wszystkim dogadani i mamy koncepcję na przyszły sezon, no, taką, która zostanie jakby publicznie podana w trakcie konferencji prasowej, która wkrótce czeka nas. My potrzebujemy jeszcze generalnie tydzień, natomiast no, będzie troszeczkę zmian, będzie troszeczkę, nie nazwałbym tego może rewolucji, ale tak jak wspomniałem na początku, jest to realizowanie planu, który sobie przyjęliśmy, 2-3-letniego.
Jeżeli chodzi o Stilon?
Znaczy tak, my mieliśmy troszkę więcej czasu na to, żeby się do tego przygotować, bo wiadomo, że sytuacja była jasna wcześniej w tabeli. Uważam, że podjęliśmy najlepszą z możliwych decyzji dla klubu. Nie myślimy o sobie, myślimy o klubie i przede wszystkim jest to czas, kiedy trzeba postawić na fundamenty, na wprowadzić nowe pokolenie zawodników. Taki mamy cel. Zresztą dzisiaj po pucharze bardzo się cieszę, bo zarówno czy Gracjan Kunowski, czy Kamil Ograbek, czy Paweł Świerczyński, oni grali, byli czołowymi postaciami tego meczu. Na tych zawodnikach jeszcze paru kilku z ligi makroregionalnej, bądź tutaj, którzy też są młodszych rocznikach w pierwszym zespole. Chcemy oprzeć ten zespół, dobrać doświadczonych graczy, których mamy tutaj u siebie i starać się zbudować, wprowadzić nowe pokolenie, bo zwyczajnie na ściąganie ludzi z zewnątrz, którzy daliby nam gwarancję tego, że możemy zrobić od razu awans rok po roku, nas nie stać i czas w końcu faktycznie wyczyścić wszystkie sprawy, zbudować zespół, który będzie przede wszystkim dla nas na miarę naszych możliwości, ale też pozwoli nam zbudować, tak jak powiedziałem, ten fundament i na tym się będziemy opierać. Zresztą dzisiaj myślę, że z tego zespołu 3-4 zawodników może się z nami pożegnać, ale spora grupa to są ci zawodnicy, na których chcemy oprzeć ten zespół. Mamy już kilku młodych, kolejnych zawodników, z którymi też mamy podpisane kontrakty profesjonalne, czyli wiemy, że nam nie uciekną, nikt nam ich nie zabierze. Możemy spokojnie na nich stawiać, wprowadzać, jeżeli ktoś się po nich zgłosi z wyższych ich, super. Będziemy się z tego bardzo cieszyć, na pewno to dla nas też będzie promocja. Ale tak jak powiedziałem, dla nas najważniejsze jest teraz budowa od podstaw, praca, tak jak zarówno w Akademii, jak i w pierwszym zespole też przez ten rok dużo rzeczy się wydarzyło, których nie widać gołym okiem, bo zarówno różnego rodzaju projekty czy plany szkolenia, które wchodzą, tego wcześniej nie było, to już jest wdrażane. Oczywiście mamy jeszcze dużo do poprawy, jesteśmy bardzo pokorni i wiemy, że czeka nas dużo pracy, ale jesteśmy na tą pracę gotowi i w takim kierunku na pewno chcemy iść.
Do obu panów trenerów pytanie, czy Gorzów region to jest w tej chwili region, który może być stać w najbliższym czasie na coś więcej niż dryfowanie między trzecią a czwartą ligą? Za mocniej na czwartą, za słabi może na trzecią?
Ja, jeśli mogę zabrać głos jako pierwszy, na pewno na tą chwilę nas nie stać. No, nie oszukujmy się, wsparcie miasta jest jakie jest. No, sama jakby sposób i jakby cała sytuacja, okoliczności, w jakich my dzisiaj tutaj rozmawiamy, oba kluby spadły. Nie jest to wina złego zarządzania, czy z naszej strony, czy ze strony osób zarządzających Stilonem. No jest to wina tego, że organizacyjnie i finansowo po prostu byliśmy na tą ligę za słabi. I to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Czy nas stać? No nie sądzę, żeby w najbliższym roku czy dwóch latach wydarzyło się coś, że nagle ktoś w jeden czy w drugi klub wejdzie, zainwestuje w ten klub i wtedy będziemy gdzieś tam bić się o wyższe cele. Tak nam generalnie, że nasza filozofia jest i była zawsze taka sama, żeby próbować z tymi młodymi chłopcami grać. Jest to niezmiernie trudne, bo trzecia liga nas niesamowicie doświadczyła, aczkolwiek ja widzę tutaj naprawdę szczególnie chłopców z rocznika 9-9, którzy już na tą chwilę...
To już 20-letni mężczyźni.
No tak się mówi, natomiast no, problematyka przejścia z wieku juniora do seniora to są 3-4 lata, to nie jest rok, to nie jest 10 meczy, to nie jest 20 meczy, to są 3-4 lata. My dzisiaj, no, ja jako trener, ja z trybun dzisiaj widziałem pełnoprawnych zawodników trzecioligowych, seniorów, którzy są naszymi wychowankami. Natomiast to była bardzo ciężka i długa i wyboista droga, żeby oni stali się pełnoprawnymi seniorami. Ta problematyka była, jest i będzie. Mamy zespół, który jeszcze aktualnie liczy się w walce o U17 w meczu barażowym. Na tych chłopców też chcemy i będziemy na pewno stawiać, bo są to zawodnicy z dobrymi podstawami, a przede wszystkim zawodnicy, którzy no, temu klubowi oddadzą serce. I będziemy to jakby konsekwentnie robić. No to jest szersza perspektywa tego wszystkiego, bo możemy mówić o wychowankach, o organizacji, o tym, o generalnie o wprowadzaniu tych zawodników młodych do piłki seniorskiej. Natomiast do tej pory, czy z Tilon, czy my jeszcze rok temu kisiliśmy się na jednym boisku. No, jak można wychowywać zawodników, mając jedno boisko, 14 czy 17 grup młodzieżowych? No, dla nas jest nowe otwarcie w klubie, bo w przyszłym roku będziemy mieli właściwie 5 nowych boisk, 2 pełnowymiarowe, 3 przy szkole podstawowej numer 21, ale również tam w kompleksie boisk na Żwirowej. Dla nas jest to nowa historia tak naprawdę i dlatego ja powiedziałem na wstępie dzisiejszej rozmowy, ja jestem bardzo mocno zmotywowany, ja jestem pewien, bo my już jako marka jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, że jeśli skończymy te obiekty, no to tutaj zawodnicy po prostu będą chcieli zostawać i będą z nami. Jeśli będziemy mocne roczniki tworzyć, to my te roczniki będziemy wychowywać. Natomiast to, co mój kolega trener Michniewicz powiedział, jak komuś się uda, tak jak w przypadku nawet naszego bramkarza Krulczyka, który poszedł do ekstraklasy, to jesteśmy z tego dumni. To nie jest tak, że my gdzieś tam ubolewamy, tylko jesteśmy po prostu z tego dumni i życzymy tego każdemu z naszych kolejnych zawodników, bo też mamy tydzień tak naprawdę, w którym część z tych zawodników pojedzie gdzieś, różne tam oferty, propozycje, testy. My na to wyrażamy zgodę. Jeśli są na tyle dobrzy, żeby grać w pierwszej czy w drugiej lidze, to będziemy im kibicować. Natomiast tak naprawdę mają na to tydzień. Czy gorzej wstać? Ja uważam nie. Czy w przyszłym roku? Również nie.
Czy pan trener się zgadza z tym?
Zgadzam się oczywiście, bo jeżeli mogę też powiedzieć na przykładzie swojego klubu, no to my nie startowaliśmy nawet z poziomu zero, my startowaliśmy z ogromnym minusem i żeby o czymkolwiek mówić, to my najpierw musimy wyjść na zero, co też jeszcze potrzebujemy trochę czasu i wtedy o czymkolwiek możemy mówić, ale ja powiedziałem rok albo dwa lata temu taką rzecz, że w Lubuskim byłaby piłka, gdybyśmy mieli kibiców jak Stilon, warunki jak swego czasu Zielona Góra i pieniądze jak w formacji Port Mostki, to może by się udało, ale tak faktycznie jest, że gdzieś tam jest, no zawsze gdzieś tam czegoś brakuje i póki gdzieś tam się nie znajdzie ośrodek z osobą, która w to zainwestuje, gdzie będzie można spokojnie myśleć, tylko skupić się tylko na pracy, na zespole, na trenowaniu, na wszystkich innych rzeczach, to będzie bardzo ciężko stworzyć solidną piłkę w Gorzowie.
Z Zielonej Góry chyba też te problemy widać, tak?
No tak, oczywiście. No. Co z tego, że Falubas ma dobre warunki, sami trenerzy mówią i prezesi klubów, że to są warunki porównywalne nawet do ekstraklasowych, kiedy no, młodzi ludzie po prostu no, wylatują z tego miasta w wieku lat 13, 14, już teraz 15 to już nie mówię. I w tej chwili zespół awansował do trzeciej ligi. No i ja oczywiście zaraz się narażę trenerom i szefom. Ja uważam, że w tym składzie dzisiejszym będzie heroicznie się było utrzymanie, czyli to, co mówiłeś. No,
dryfowanie, tak?
Dryfowanie za mocni na czwartą, bo czwartą to rozjechali, jak było widać, zresztą jak tak, rok temu Warta. A za słabi na trzecią. No,
miejmy nadzieję, że... A dwa lata temu Stilon.
Także no, ja nie wiem, no, to jest oczywiście temat na inne opowiadanie, na inną rozmowę pewnie. Uważam, że w takich miastach jak Zielona Góra i Gorzów to piłka powinna być jedną z podstawowych dyscyplin i dla mnie to jest niezrozumiałe i zaskakujące, że tak nie jest. I pewnie szukanie przyczyn, my tutaj nie znajdziemy w tej chwili tych przyczyn. Ja tego nie potrafię ogarnąć, ja moimi tekstami można równie go pasać już, które napisałem przez 30 lat pracy, prawie 30 lat pracy w gazecie, ale to nic nie zmienia po prostu. I tak to po prostu jest.
Ja myślę tak naprawdę, że w dniu dzisiejszym daliśmy kolejny taki naoczny argument na to, że klimat i przede wszystkim zapotrzebowanie na piłkę no jest przeolbrzymie. No, tutaj dzisiaj przez te wszystkie boiska, turnieje przewinęła się prawie 400 dzieci. 400 dzieci to jest tak naprawdę jeden rocznik i trzy roczniki z Akademii Młodych Chorów, więc
to
się niestety nie przekłada, no bo no, to co
najbardziej utalentowani wyjeżdżają, średnio utalentowani no, ale, no,
nie, grają po czwartej lidze, bo nie trzeba się wysilać za bardzo i no, tam płacą nieźle.
No niestety, nie trzeba trenować, niestety tak, no, nie trzeba trenować, wszystko tak. Trzeba zacząć obiekty obiektami. Druga sprawa, nikt o tym tutaj nie wspomniał, są to trenerzy, ich wynagrodzenia, ich warunki pracy. No, nie wiem, ilu w Stilonie w tej chwili jest. U nas tak naprawdę trzech trenerów żyje tylko i wyłącznie z piłki, na 16. No,
reszta to jest, dzieli to...
To przeraża. No, trenerzy są, pracują w sklepach, na poczcie, są kurierami. Niesamowity stres do 15, niesamowity
dalej,
stres tak. Do 15, bo wiadomo, jakie mamy czasy, pęd i tak dalej. I po południu jeszcze młodzież. No, nie da się tak. Natomiast no mówię, my jako klub, jako Warta generalnie nie narzekamy i nie będziemy narzekać. Tylko robimy swoje. No musimy po prostu zaakceptować to, co mamy. Oczywiście dialogiem pewne rzeczy spróbować ugrać dla klubu, co też się w tym roku zdecydowanie udało w postaci dofinansowania do tych obiektów. I nie pozostaje nam nic innego niż jeszcze bardziej i ciężej pracować.
Panowie, takie gdzieś ten temat się gdzieś przewija. Czy jest wspólne pole do wspólnego frontu działania dwóch w tej chwili największych klubów w Gorzowie? No bo to podejście gdzieś w mieście do piłki jest takie, jakie jest, waszym zdaniem, trener Michniewicz, może najpierw.
Myślę, że będzie ciężko z tego względu, że jeden i drugi klub jest na tym samym poziomie. Każdy gdzieś tam nie ma tutaj ludzi otwartych do piłki za dużo w Gorzowie też, żeby mogli zainwestować. Wiadomo, że Stilo ma swoich, Warta ma swoich. Każdy walczy o każdą osobę tutaj i żeby walczyć, to do najłatwiej z wynikiem. I tutaj można sobie opowiadać, że będziemy współpracować. Oczywiście my się znamy tutaj z trenerem Pawłem bardzo dobrze i w wielu kwestiach współpracujemy, bo na przestrzeni związku, czy też między klubami. To nie jest tak, że sobie robimy pod górkę, ale na pewno pewnych kwestii nie przeskoczymy i... Dzięki słabości naszego województwa, jeżeli chodzi o piłkę, dochodzi do tego, że ciężko jest zbudować jeden silny ośrodek i chyba taka jest smutna prawda na dzisiaj.
Jeżeli chodzi z perspektywy Warty, jakieś współdziałanie w pewnych kwestiach jednym frontem ze Stilonem?
Zdecydowanie tak, ja to potwierdzam jakby to, co trener Michniewicz już powiedział, że no przecież były inicjatywy, wspólne szkolenia, na których na pewno nie poprzestaliśmy, tylko będziemy jakby tą formułę kontynuować. Natomiast no realnie patrząc, każdy z klubów ma swoje cele, ma swoją jakby politykę, ambicje, filozofię. No i też nie oszukujmy się, no gdyby prowadzenie klubu nie wiązało się z różnymi wieloma kwestiami, no to nie byłoby w Gorzowie 7 czy 9 klubów, no, które też często próbuje się nazywać akademiami.
Często jest ta nazwa używana.
No bo wiadomo, no, my generalnie, czy Stilon, no, Filip, ty nazwałeś dwa największe gorzowskie kluby. Ja myślę, że to są dwa kluby, które generalnie szkolą po to, żeby ci wychowankowie reprezentowali to szkolenie gdzieś tam przede wszystkim poza miastem i poza województwem, bo takie gdzieś mamy cele. Natomiast, no mówię, tu jest wiele podtekstów w tym wszystkim, nie chciałbym użyć zbyt mocnych słów, natomiast...
Kwestia współdziałania z mniejszymi klubami, to jest jakby druga
natomiast
historia.
Ja powiem wprost, no w wielu spotkaniach braliśmy wspólnie udział, jakby szliśmy pod banderą jakby piłki nożnej do włodarzy naszego miasta, żeby rozmawiać, prowadzić dialog i wiele rzeczy udało się uzyskać. Natomiast no, ja uważam, że to, co w tej chwili w Gorzowie jest to dobre dla tego miasta, bo ja wiem, że może nie będę skromny, my zapoczątkowaliśmy pewien trend, jeśli chodzi o organizację, o programy szkolenia, o usystematyzowanie tego. I wiem też, że wiele klubów, chociaż nigdy się do tego nie przyzna, idzie naszym śladem. No sam media społecznościowe, sama sytuacja, kiedy PZPN wprowadzał certyfikację, która dla mnie, w moim odczuciu, będzie zbawieniem polskiej piłki i będzie świadczyła, trzeba to nazwać po imieniu, o jakości szkolenia i o jakości generalnie klubu, bo dana gwiazdka będzie zależała tak naprawdę od tego, ilu ma się trenerów, jakościowo, jacy to są trenerzy, ile dzieci jakby jest w ramach jednej grupy. I jeśli kluby spełnią te wymagania, dostaną gwiazdki. Oczywiście na początku wiele z tych klubów, powiedzmy, nie podpisywało się pod tym, ale już oficjalnie jest ogłoszone, że za tym pójdą pieniądze. Więc to wszystko myślę wróci na właściwe tory i to, co jest najważniejsze w certyfikacji, ta praca będzie kontrolowana. To jest to, co ja od wielu lat w mieście cały czas powtarzam. Trzeba kontrolować to, co się robi, to, o czym się mówi.
Ta współpraca, jeżeli chodzi o Stilon z mniejszymi klubami, jakby konsolidacja, może to jest też u was istotne, tak?
Jest istotne. Na pewno rozmawiamy, prowadzimy wiele rozmów z różnymi akademiami, nie tylko z Gorzowa, ale też tutaj nie będę ukrywał. Jesteśmy już dogadani z Rzepinem, z klubem, w którym pracowałem wcześniej. Jesteśmy po rozmowach z Bolszynku, też w ośrodku, w którym miałem przyjemność pracować. Także tutaj chcemy iść troszkę szerzej, jeżeli chodzi o promocję, nie tylko w Gorzowie, no ale musimy się otwierać też na... My też możemy coś zaoferować, to tak jak dzisiaj w Rzepinie grało trzech naszych wypożyczonych zawodników od nas, też pomogli w walce o utrzymanie, dlatego tutaj to też nie działa tylko w jedną stronę, a w dwie strony i chcemy tym kierunkiem podążać.
Panowie, tak już kończąc tę rozmowę w kwestii gorzowskiej, ale i regionalnej, czego życzy się Falubazowi w przyszłym sezonie, Paweł Wójcik? Jeżeli chodzi o oczywiście trzecią ligę.
Czy czego można życzyć? No, przede wszystkim jakby pełnej gotowości już w dniu dzisiejszym, bo może się okazać, że teraz wiadomo, wszyscy się cieszą, natomiast to, co ja bym zrobił przede wszystkim, może to tak kolokwialnie powiem, wylałbym wiadro, ogromne wiadro zimnej, lodowatej wody na wszystkich członków tego klubu, osoby, które tym klubem zarządzają, cały sztab i wszystkich zawodników, bo już trzeba się ocknąć, bo ta liga jest naprawdę ciężka, naprawdę trudna. Dokładnie, no, w porównaniu do czwartej ligi naszej lubuskiej niestety no, często się używa sformułowania przepaść. Ja na pewno życzę im utrzymania.
Dokładnie, ja też życzę utrzymania, znamy się też dobrze z trenerem Sawickim, ale też dlatego, że my tutaj w czwartej lidze też będziemy toczyć teraz pewnie ciężkie boje i lepiej, żebyśmy je toczyli na poziomie trzecioligowym, a nie tutaj w czwartej lidze i przyjemniej jest jechać na taki mecz derbowy do Zielonej Góry niż gdzieś do za przeproszeniem Głuszyny czy innych miejscowości i tutaj to też gdzieś tam podnosi poziom przede wszystkim, bo jeżeli w trzeciej lidze mielibyśmy dzisiaj Falubas, mielibyśmy Wartę, Stilon, to każdy gdzieś by walczył o tego zawodnika, gdzieś ten poziom by się, każdy by na tym skorzystał sportowo i to tak tam, i dlatego też szczerze życzę Falubasowi utrzymania w trzeciej lidze.
Dziękuję bardzo. Paweł Wójcik, trener, koordynator Warty Gorzów.
Dziękuję serdecznie.
Kamil Michiewicz, trener Stilonu, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Frigel, Gazeta Lubuska, dziękuję również.
Dziękuję bardzo.